Wiara czyni cuda. Nie warto jej tracić. Niedzielne rozmowy o wierze, nadziei i miłości. Ta audycja chciałabym, aby stała się zbiorem dobrych rozmów na ważne tematy. Będą to tematy skupione wokół trzech fundamentalnych wartości naszego życia. Wiary, nadziei, miłości. Mam nadzieję, że pomiędzy poszczególnymi rozmowami w ramach kolejnych audycji pojawi się stały łącznik. Będzie nim wiara, która kształtuje życie kolejnych rozmówców. Mam także nadzieję, że historie, które poznamy, staną się dla nas ubogaceniem i umocnieniem. Audycja ta będzie pojawiać się na antenie naszego radia raz w miesiącu. W takim dniu jak dziś nie sposób nie mówić o Bożym Miłosierdziu. To jednak temat bardzo szeroki i można go rozważać na wielu płaszczyznach. W audycji poprzez krótkie wypowiedzi spróbujemy zatrzymać się przy konkretnych uczynkach miłosierdzia. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy znosić cierpliwie, to uczynki miłosierne co do duszy. Uczynki miłosierne co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, potrzebującym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. O tych drugich, czyli o uczynkach miłosierdzia co do ciała, usłyszymy w dzisiejszej audycji. Każdy z uczynków miłosierdzia można analizować na wielu płaszczyznach. Do rozmowy zaprosiłam konkretne osoby, które dany uczynek starają się spełniać poprzez realizację swojego powołania czy zawodu. Uczynek pierwszy – głodnych nakarmić. Uczynek drugi – spragnionych napoić. Z przemówienia Ojca Świętego Franciszka podczas spotkania z dziennikarzami 16 marca 2013 roku. Jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich. Wiele razy miałam okazję obserwować, kiedy otwierała się furta zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu, kiedy ktoś wyciągał rękę po chleb, po coś ciepłego do jedzenia i taką pomoc otrzymywał, bo my o takich uczynkach miłosierdzia chcemy mówić. Ale mam wrażenie, że za tym idzie jeszcze coś. Nie chodzi też tylko o to, żeby zatrzymać się na tym głodzie fizycznym, ale także tym głodzie duchowym. I to jest też okazja do tego, aby mówić o Bożym Miłosierdziu.
Pochylając się nad tym problemem, patrząc ludzkie postawy, przyjmując człowieka, spotykamy się z różnymi sytuacjami.
Mówi siostra Józefa Rozpara, przełożona zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu.
W naszej furty klasztornej codziennie ktoś puka, ktoś dzwoni, ktoś po prostu szuka wsparcia, pomocy i tej duchowej, i tej materialnej. Jesteśmy świadome, że jedna z drugą pomocą jest bardzo powiązana. Dać coś konkretnego, materialnego do spożycia, do zjedzenia to jest jeden aspekt, ale otoczyć modlitwą, przyprowadzić do miłosiernego Pana, zanurzyć w miłosiernym sercu tego konkretnego człowieka, który przyszedł dziś i teraz i tutaj i spotkał się z nami. Zawsze tak czynimy. Jeżeli mamy coś, to dzielimy się, ale nie poprzestajemy tylko na takim dzieleniu materialnym, bo zawsze zanurzamy te intencje tych ludzi, którzy przychodzą, a zwłaszcza właśnie intencje duchowe w godzinie miłosierdzia, modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia w naszej kaplicy sióstr o godzinie 15.
Zastanawiam się, siostro, bo nasza rozmowa ma być także o wierze. Czy gdyby nie było Bożego Miłosierdzia, czy nie byłoby tak, siostro, że wielu nie poznałoby Pana Boga, gdyby nie usłyszały właśnie o Bożym Miłosierdziu, o tym, że jest ktoś, kto pragnie Go kochać.
Pan Bóg jest zawsze nieskończony w swoim miłosierdziu, w swojej dobroci i swojej miłości. Zawsze był, jest i będzie, bo On jest Bogiem miłującym, kochającym, Bogiem pochylającym się nad człowiekiem. Każdy człowiek potrzebuje strojów Bożego Miłosierdzia i każdy człowiek każdego dnia korzysta ze strojów Bożego Miłosierdzia. Pan Bóg również zaprasza nas do tego, abyśmy byli narzędziami miłosierdzia w stosunku do innych. Tak jak sami zanurzamy się i czerpiemy z tajemnicy Bożego Miłosierdzia, a zwłaszcza z tajemnicy uzdrowienia, przebaczenia, które dokonuje się w sakramencie pokuty, tak Pan Bóg mówi do nas i przez nas. Ty również pokaż innym, że jesteś moim narzędziem poprzez czyn, słowo, modlitwę w stosunku do innych. I myślę, że każdy człowiek uczy się każdego dnia, bo to jest taka lekcja. Nie możemy nigdy powiedzieć, że już umiemy czynić miłosierdzie, że już jesteśmy tak bardzo otwarci na miłosierdzie, że już tak bardzo do końca ufamy. Jesteśmy w drodze, uczymy się tego i jeżeli otworzymy swoje serce na działanie łaski, to łaska Boża będzie dokonywać po prostu wielkich cudów Bożego Miłosierdzia każdego dnia.
Gdzie dziś najbardziej trzeba iść z orędziem o Bożym Miłosierdziu?
Gdy tak obserwujemy, gdy patrzymy na Ojca Świętego Franciszka, tak mi się wydaje, że dzisiaj najbardziej trzeba iść z Bożym Miłosierdziem do tych, z którymi się spotykamy. Czyli jeżeli się spotykamy w naszej rodzinie, to nasza rodzina na pewno potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Jeżeli spotykamy się z innymi ludźmi, z młodzieżą, z dziećmi, z ludźmi chorymi, potrzebującymi, czy po prostu zwyczajnie ludźmi zaniedbanymi, to tam, gdzie Pan Bóg nas postawi, to chyba najlepsze jest czas, miejsce i wezwanie dla nas, żeby nie szukać sobie takiego miejsca, że będę mogła zanieść orędzie Bożego Miłosierdzia tam, gdzie nie jestem w stanie być, ale jestem tu i teraz, w tym miejscu, więc mogę się podzielić z tym człowiekiem, którego Pan Bóg mi po prostu przesyła każdego dnia.
I chyba, siostro, możemy się ucieszyć tym, że zdroje Bożego Miłosierdzia są nieskończone.
Zawsze były nieskończone, były nieograniczone. Pan Jezus nas wielokrotnie właśnie zaprasza nas do tego, byśmy Jemu zaufali i to, co słabe, bardzo słabe ludzkie oddali, a On będzie po prostu przemieniał, więc nie trwóźcie się, to jest właśnie to i nie lękajcie się, bo ja jestem z Wami aż do skończenia świata. To są słowa, które Pan Jezus nam zostawił i Jego słowo trwa, jest i umacnia nas wierze.
Uczynek trzeci. Nagich przyodziać. Z homilii Ojca Świętego Franciszka wygłoszonej w czasie Wigilii Paschalnej sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 30 marca 2013 roku. Spotykamy kobiety udające się do grobu Jezusa z olejkami, aby namaścić Jego ciało. Idą dokonać aktu litości, czułości, miłości, tradycyjnego gestu wobec zmarłej, drogiej osoby. Podobnie jak czynimy to także i my. Chodziły za Jezusem, słuchały Go, czuły, że rozumiał ich godność i towarzyszyły Mu aż do końca, na Kalwarii, a także w chwili zdjęcia z krzyża. W kobietach trwała miłość i to właśnie miłość do Jezusa skłoniła je, aby udać się do grobu. Pojawia się hasło, nagich przyodziać. Zaglądamy do szpitala, chcąc o tym właśnie mówić. Dlaczego? Dlatego, że tutaj często mamy do czynienia z nagością. Pacjent wymaga opieki. Opieki, można powiedzieć chyba tak, całkowitej.
Dokładnie tak jest.
Mówi pani Maja Bugajny, magister pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Pacjent czasami nie ma możliwości w ogóle ruszyć się, dlatego my musimy po prostu pomóc mu dokładnie we wszystkim, w każdej czynności życia codziennego.
Ale nie jest chyba łatwe, aby pacjent zgodził się bez takiego spojrzenia, które chyba troszkę zawiera wstyd, bo mamy przed sobą perspektywę proszenia o pomoc tak naprawdę obcą osobę.
Pacjenci wcale nie muszą nas prosić o pomoc. Oni tę pomoc dostają od nas po prostu z racji na nasz zawód. No są różni ludzie. Są tacy ludzie, którzy się bardzo wstydzą, ale są też tacy, którzy niekoniecznie ten wstyd okazują albo chcą okazać. My staramy się zrobić to w ten sposób, żeby było to najmniej problematyczne dla pacjenta, po to, żeby on też się czuł dobrze i żeby się nic kompletnie w jego psychice na pewno złego nie działo z tego powodu.
Nagość kojarzy mi się też ze słowem godność. Bo tutaj chodzi też o to, aby zachować godność pacjenta, godność osoby, która jest chora, która potrzebuje naszego wsparcia i naszej pomocy. Czy często się zdarza, że pacjenci oczekują też wsparcia tego rodzaju, że ktoś się do niego uśmiechnie, że ktoś potrzyma za rękę, że ktoś po prostu chwilę porozmawia, zapyta, jak się pan czuje?
W zawodzie pielęgniarki to nie tylko to, te zabiegi takie czysto materialne, to znaczy jeśli chodzi o jakieś tam czynności nasze, to nie tylko to, to przede wszystkim też właśnie uśmiech do pacjenta, rozmowa z nim, podtrzymanie go na duchu, w jakikolwiek sposób takie zachowania pielęgniarskie na pewno sprzyjają bardzo zdrowieniu pacjenta i przede wszystkim czuje się dużo, dużo lepiej. Jeśli nie fizycznie, to chociaż psychicznie, co bardzo wpływa na proces leczenia.
Czasami uśmiech wystarczy, żeby pacjent od nowa zaczął myśleć, będzie dobrze, żeby odzyskiwał nadzieję. Zaskakuje to w pracy pielęgniarki? Czy już teraz po tak wielu latach nie?
Po tylu latach na pewno nie zaskakuje, aczkolwiek dokładnie o tym wiemy i to nie jest to tak, że to jest to rutyna. To jest po prostu wszystko nasze zachowania, które są już wypracowane w jakiś sposób, aczkolwiek też nie można podejść do tego, że to tak jest, że musimy. To po prostu z siebie samej wychodzi i też z człowieka, jako takiego normalnego człowieka, który współczuje ludziom.
Nasza audycja skupia się wokół tematu miłosierdzia. Jak pani rozumie w pracy pielęgniarki słowo być miłosiernym?
Dla mnie jest to po prostu rzecz naturalna, że skoro się wybrało taki zawód, to chce się być dobrym w stosunku do innych i to chyba jest moja definicja.
To jakie predyspozycje, jakie cechy powinna posiadać pielęgniarka, która rzeczywiście taki zawód chce spełniać i chce go realizować jak najlepiej?
Musi być spokojna, cierpliwa, współczująca na pewno i na pewno nie ma czegoś takiego jak rutyna, jak wszyscy mówią. To do każdego pacjenta trzeba podejść zupełnie inaczej.
Uczynek czwarty. Podróżnych w dom przyjąć. Słowa Ojca Świętego Franciszka wypowiedziane podczas mszy świętej Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek w więzieniu dla nieletnich w Rzymie 28 marca 2013 roku. Jeśli ktoś prosi Cię o przysługę, zrób to. Jezus naucza nas, by sobie nawzajem pomagać i ja to robię. Wy też pomagajcie sobie nawzajem. Pomagając sobie, czynimy dobro. Fragment wypowiedzi pani Urszuli Walenckiej, mieszkanki Wielunia, która co roku przyjmuje pod swój dach pielgrzymów kaliskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Jak to się zaczęło? Lat temu, 14 sierpnia, zapukał ktoś do moich drzwi i dziewczyny z pielgrzymki kaliskiej zapytały, czy mogą się wykąpać. No i tak właśnie się zaczęło. Zapytały, czy jeżeli będą pielgrzymować w następnym roku, czy będą znów mogły przyjść. Przyszły oczywiście w tam podwojonej liczbie. Tak się udaje, że aż tylu was jestem w stanie ugościć.
Na każdego pielgrzyma czekają smakołyki, pyszne spaghetti, coś dobrego do picia, zawsze jakaś słodycz, a pielgrzymi oczekują takiego wsparcia, czasami słowa pocieszenia, bycia obok pielgrzyma i zapewnienia, że to, co robisz, jest dobre.
Dla mnie to jest wielki dzień i wielka radość, że przychodzicie do mnie, że odwiedzacie mnie. Tyle, co mogę zrobić, to właśnie tym takim spaghetti ugościć was. Odwdzięczacie się komplementami. Widać wdzięczność, chociaż nie o tą wdzięczność mi chodzi. Chodzi mi o to, że tu przychodzicie i bardzo mnie to cieszy. Czekam, jak już wspomniałam, na ten dzień, na ten i ten powrotny. No i właściwie z żalem, kiedy kończy się ten 17 sierpnia, czas waszego powrotu, czekam z utęsknieniem na następny rok.
Uczynek piąty. Więźniów pocieszać. Z rozważania Ojca Świętego Franciszka przed modlitwą Anioł Pański 17 marca 2013 roku. Musimy dobrze zrozumieć to Boże miłosierdzie, tego miłosiernego Ojca, który jest tak bardzo cierpliwy. On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. Nigdy nie przestawajmy, nigdy. My także uczymy się być miłosiernymi wobec wszystkich.
Kiedy spotyka ksiądz więźniów, kiedy ksiądz z nimi rozmawia, jak mówić o tym, że Pan Bóg ich kocha, mimo tego, co zrobili, mimo tego, co się wydarzyło i że jest szansa na zmianę, bo miłosierdzie tą zmianę ma przynosić.
Obecność kapłana w zakładzie karnym, w więzieniu nie jest na pewno spowodowana brakiem jakichkolwiek zajęć w ciągu dnia.
Mówi ksiądz Łukasz Przybyła, kapelan zakładu karnego w Kaliszu.
Efekt pragnienia chyba Pana Jezusa, który sam niejednokrotnie wskazuje na więzienie jako miejsce, w którym człowiek także musi być obecny i realizować Boże miłosierdzie i pokazywać to, że Pan Bóg jest miłosierny. To się nie dokonuje inaczej, jak także właśnie przez posługę człowieka, w tym przypadku kapłana, to znaczy kapelana zakładu karnego czy więzienia, jak potocznie mówimy. Ta obecność tam jest bardzo potrzebna, ma za zadanie nie tyle pocieszyć, to znaczy pogłaskać, przytulić, absolutnie nie to oznacza ewangeliczne wezwanie więźniów pocieszać, po prostu pokazywać im to, że Pan Bóg, jak Ojciec Święty Franciszek powiedział, nigdy nie męczy się przebaczaniem. A tam są ludzie, którzy najbardziej oczekują tego przebaczenia. Często żebrają o to przebaczenie albo już przestali, bo zmęczyli się u swoich najbliższych. Często może zastanawiają się, czy Pan Bóg kiedykolwiek im to, co zrobili w swoim życiu, wybaczy. No i właśnie, obecność kapłana to jest potwierdzenie tego, że Pan Bóg nigdy nie męczy się wybaczaniem. To Boże miłosierdzie, które dotyka tam więźniów, którzy oczekują wolności, także tej przecież fizycznej, dokonuje się na wiele sposobów, bo oczywiście sakrament pokuty jest obecny wszędzie, także w kaplicy zakładu karnego, także w tamtym małym drewnianym konfesjonale, przy którym więźniowie klękają i spowiadają się ze swoich tych codziennych grzechów, ale i tych, które sprawiły, że drzwi więzienia zamknęły się za nimi. To także taka posługa indywidualna polegająca na dyspozycyjności kapelana o każdej godzinie dnia i nocy, gdy któryś z więźniów ma taką potrzebę spotkania się i porozmawiania, to oczywiście są wyznaczone dyżury, ale oprócz tego o każdej godzinie dnia i nocy może zostać wezwany, bo może się okazać, że jest potrzeba spotkania, porozmawiania o czymś, co wpływa na to, że na przykład zagrożone jest życie danego skazanego, danego więźnia.
Jak zmienia się życie osoby, która w takim miejscu, jakim jest więzienie, odkrywa Pana Boga, odkrywa Jego miłość, odkrywa tę nadzieję i to, jak ksiądz powiedział, że Pan Bóg się nie znudzi tym, że znowu będzie trzeba mu przebaczać.
Ja jestem kapelanem już 4. rok w zakładzie karnym w Kaliszu i doświadczenie mam takie, że każdy, kto tam trafia, czy tu, czy do jakiegokolwiek zakładu karnego, ale każdy, kto trafia w końcu także na jakieś spotkanie indywidualne z kapelanem, z kapłanem, pokazuje swój bunt, pokazuje swoją niezgodę na to, że znalazł się w więzieniu. To znaczy, każdy od razu usprawiedliwia się i twierdzi, że jest niewinny i to nie on zrobił to, za co został skazany, tylko został w to, kolokwialnie mówiąc, wrobiony, ktoś mu pomógł w tym, żeby tutaj trafił i odsiadł je wyrok niesłusznie za kogoś, nie zgadza się. Wręcz nawet ma pretensje do Pana Boga o to, że jak to jest, że mówicie wy kapłani, iż Pan Bóg jest sprawiedliwy, a ja tutaj siedzę niesprawiedliwie, bo powinienem być zupełnie gdzie indziej, albo to, co zrobiłem, to miało miejsce ileś tam lat temu, 10, kilkanaście, a nagle po jakimś czasie ktoś puka do moich drzwi i trafiam nagle do więzienia.
Powiedział ksiądz, więźniów pocieszać nie polega na głaskaniu, na tym, żeby przyzwalać na zło. To znaczy, że też Boże miłosierdzie czasami realizuje się w tym, że powie się komuś prawdę.
Boże miłosierdzie to przede wszystkim sprawiedliwość. Boże miłosierdzie to też nie jest głaskanie i akceptowanie człowieka takim, jakim jest. To nie jest zupełnie tak, jak w tej piosence młodzieżowej czy dziecięcej śpiewamy, Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Pan Bóg kocha cię nie takim, jakim jesteś, ale kocha cię takim, do jakiego zostałeś stworzony, powołany, wezwany. Kocha cię jako człowieka, owszem, ale nie kocha twojego grzechu, nie kocha twojego zła. I tak samo nie kocha i nie akceptuje zła człowieka. A miłosierdzie jego polega na tym, iż daje mu kolejną szansę. Więzienie dla osoby skazanej, osadzonej nie jest końcem, zamknięciem za nim wszelkich ludzkich relacji, nie jest zamknięciem za nim wszelkich przywilejów, praw obywatelskich, społecznych, jakie przecież jako skazany więzień także ciągle ma, ale to jest możliwość dania człowiekowi skorzystania z szansy zrozumienia tego, to czego się dopuścił, to co zrobił, taka forma życia jaką prowadził jest zła. I to nie z punktu widzenia tylko Kościoła, ale z punktu widzenia moralnego, ludzkiego, normalnego, społecznego. I tak się okazuje rzeczywiście, że wielu więźniów dopiero po jakimś czasie pobytu, gdy ten pierwszy bunt nawet na Pana Boga, na ludzi minie, nagle otwierają oczy, nagle stwierdzają, że potrzebne mi było, proszę księdza, to miejsce, potrzebne było mi to odizolowanie, żebym zrozumiał, że na przykład nie jestem tutaj dlatego, że ukradłem, nie jestem tutaj dlatego, że uderzyłem kogoś, że znieważyłem kogoś, że zabiłem kogoś, tylko dlatego, że zacząłem pić. Na przykład szukają przyczyny więc tego swojego grzechu, swojego zła, które wprowadziło ich do zakładu karnego. Zgoda teraz na to, ich wewnętrzna zgoda na to, co ich przyprowadziło do tego zakładu karnego, otwiera ich tak naprawdę na Boże przebaczenie, otwiera ich na miłosierdzie Boże. Po pół roku, po roku, po dwóch latach nagle pragną przyjść do spowiedzi, spotkać się z księdzem, zacząć uczestniczyć w życiu sakramentalnym, bo zrozumieli swój grzech. Miłosierdzia Bożego potrzebuje ten, kto zgrzeszył, kto ma świadomość swojego grzechu. Nikt go inny nie będzie potrzebował. Wśród więźniów nie ma przymusu do tego, że musi iść do kaplicy, czy nie. Jeśli dojrzeje do tego, że chce pójść do kaplicy, że chce pójść na mszę, że chce pójść do spowiedzi, to znaczy, że zrozumiał swój grzech. Jeśli zrozumiał swój grzech, to znaczy, że przyjął Boże miłosierdzie. Nie przyjmie go, dopóki nie zrozumie tego, że jest grzeszny.
Uczynek szósty. Chorych nawiedzać. Z homilii kardynała José Mario Bergoglio, arcybiskupa Buenos Aires, wygłoszonej w sanktuarium świętego Raimunda Nonata 31 sierpnia 2009 roku. Życie jest piękne, ale jest trudne, dlatego też wymaga poświęcenia. Kiedy widzimy kobiety i mężczyzn, którzy mają rodziców chorych, umierających i spędzają z nimi noce, trzymając ich za rękę, dając im w ten sposób odrobinę czułości, a rano idą do pracy, by wieczór i noc znowu spędzać przy ich łóżku. Tak, to jest trud, ale to jest życie. Nie można głosić orędzia o życiu, o kulturze życia inaczej, niż głoszą słowa psalmu w obecności Pana. Ponownie zaglądamy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Rozmawiam z panem doktorem Mariuszem Kurpikiem, zastępcą dyrektora szpitala do spraw lecznictwa.
Panie doktorze, czy nie jest ważne, aby odwiedzać osoby chore, żeby właśnie przy tym łóżku szpitalnym była bliska osoba, która właśnie potrzyma za rękę i będzie wsparciem?
Jak najbardziej się z Panią zgadzam. Nawet w takich fachowych książkach medycznych jest opisane, że sukces w leczeniu to jest około 50% tej strony takiej typowo medycznej, czyli wiedza lekarska, czyli dobry sprzęt diagnostyczny, czyli fantastyczne leki i dostęp do całej nowoczesnej medycyny, a drugie 50% na ten sukces składa się ta sfera psychiczna. Na tą sferę psychiczną jednym z dwóch elementów to jest właśnie ten bliski kontakt z osobami, z rodziny, z pokrewnionymi, koleżankami, kolegami, które tak pozytywnie nastawia pacjenta, bo właśnie to nastawienie pacjenta buduje te 50% tego sukcesu w medycynie. Myślę, że w każdej sytuacji i w takiej trudnej medycznej i w takiej nawet błahej, kiedy osoby żyjące w swoim środowisku nagle znajdą się w tym otoczeniu, w tym środowisku szpitalnym, staramy się, żeby ono i ono jest jak najbardziej przyjazne pacjentom, ale to dla pacjenta zawsze jest krępująca sytuacja, związana często z jakimiś zabiegami dotykającymi sfery intymnej, chociażby z toaletą, i ta pomoc i wsparcie osób bliskich nawet w takich czynnościach, wsparcie i kontakt z osobami bliskimi również na co dzień, jeżeli chodzi o odwiedziny w szpitalu, ma niebagatelne znaczenie. Wychodzimy temu naprzeciw, mamy ustalone godziny odwiedzin między 14 a 17, ale na większości oddziałów, za wyjątkiem tych oddziałów, gdzie leżą najciężej chorzy pacjenci, właściwie nie ma problemu, żeby uzyskać indywidualną zgodę i odwiedzić pacjenta innego dnia, w innej godzinie, ponieważ ta rodzina często mieszka w Kaliszu czy okolicy, ale zdarza się, że dzieci, wnuczęta gdzieś mieszkają dalej, kilkaset kilometrów, i te przyjazdy do naszych pacjentów czasami są o różnych dniach i godzinach.
Ale gdy nie ma tej bliskiej osoby, bo zdarzają się takie sytuacje, że pacjent jest osobą samotną, albo właśnie tak jak pan doktor powiedział, gdzieś na przykład rodzina mieszka zbyt daleko, żeby te odwiedziny były codzienne, to wtedy tę rolę, o której tutaj mówimy, rolę osoby wspierającej w procesie leczenia, muszą przejąć pielęgniarki, lekarze. Panie doktorze, często leczy pan uśmiechem?
Staram się, ponieważ my czasami codziennie zajęci bardzo wieloma sprawami. Zajmujemy się tą stroną medyczną, ale wiem nawet na własnym doświadczeniu, spędzając kiedyś z konieczności dwie doby w szpitalu z powodu mojej niedyspozycji, że każdy uśmiech lub brak uśmiechu, każdy gest, grymas lub brak tego grymasu jest przez pacjenta, ja w tym momencie byłem w tej roli pacjenta, niezwykle precyzyjnie analizowany. My sobie nawet sprawy nie zdajemy, jak smutek czy zatroskanie czasami jest odbierane przez pacjenta w formie takiej, że no być może ten mój stan uległ pogorszeniu, a nie chcą mnie lekarze martwić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to indywidualne podejście do każdego pacjenta, właśnie ten uśmiech, ale też i szczera rozmowa i przedstawienie faktów takimi, jakie są, myślę, że buduje taką więź wzajemnych relacji i wzajemnego zaufania i poprawia też samopoczucie pacjenta, ponieważ no, tak z mojego nawet punktu widzenia i tych moich jakichś przeżyć medycznych wynika, że człowiek nawet jak dowiaduje się o sobie rzeczy takich, które no, wolałby uniknąć w sensie medycznym, ale jak wie jaki jest program leczenia, wie co go czeka krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, łatwiej i lepiej to przyjmuje i nie czuje się zaniepokojony czy zakłopotany jakimiś niespodziewanymi sytuacjami, które się zdarzają.
Chcemy mówić o miłosierdziu. Przede wszystkim o uczynkach miłosierdzia, o konkretnym tutaj mówimy. Gdybyśmy na taką receptę wypisywaną przez lekarzy chcieli zapisać słowo miłosierdzie, to jak ono mogłoby się zrealizować właśnie w tej lekarskiej definicji?
To byłaby recepta, która byłaby codziennie kilkaset razy wypisywana i być może nawet u każdego pacjenta, ponieważ każdy, kto znajdzie się w sytuacji zagrożenia własnego zdrowia, nawet jeżeli to jest stosunkowo błahy powód, albo nawet jeżeli to jest badanie profilaktyczne, gdzie właściwie jeszcze nie wiemy, a nawet przekonani jesteśmy, że jesteśmy zdrowi, ale z różnych powodów na to badanie profilaktyczne jesteśmy kierowani, to zawsze gdzieś jest taka niepewność, że no, może coś złego u mnie wykryją i zawsze człowiek wtedy odwołuje się do tych różnych swoich własnych osobistych przeżyć, prosi i marzy o tym, żeby to schorzenie czy ta choroba nie dotknęła mnie i żeby te wyniki wyszły prawidłowo.
Kiedy odwiedzałam osoby chore w szpitalu, kiedy w szpitalu znajdował się ktoś z moich bliskich, to często przy szpitalnym łóżku na stoliku widziałam, dzisiaj chyba to mogę nazwać atrybutami miłosierdzia, takie w wymiarze materialnym, ale odnoszące się do Pana Boga i do tego, że właśnie z wiary czerpiemy siłę do walki z chorobą. To często był różaniec, to często był wizerunek chociażby Jezusa Miłosiernego, wizerunek Matki Bożej. Często Pan ogląda takie atrybuty miłosierdzia?
Tak, oczywiście, to zarówno przynoszą ze sobą pacjenci, jak i rodziny pacjentów. Zresztą ja myślę, że jeżeli pacjent znajdzie się w szpitalu, to każdy kontakt z tym środowiskiem pozaszpitalnym, wracając właśnie do tego aspektu kontaktu z rodziną. Ja bardzo często oglądam nawet gdzieś przyczepione czy przyklejone zwykłe odręczne laurki malowane dla dziadka czy dla babci przez wnuczka czy wnuczkę. Albo zdjęcie rodzinne, pamiątki takie typowe, które leżą i widać, że bardzo pomagają tym ludziom w przejściu tego trudnego dla nich momentu i okresu, jakim jest pobyt w szpitalu, bo tak jak mówię, nawet jeśli to jest pobyt związany ze stosunkowo takim schorzeniem niezbyt obciążającym i niegroźnym, ale sama ta atmosfera oderwania od rodziny, od środowiska, od domu, od swojej pracy zawodowej, od swoich bliskich, którzy nawet jak odwiedzają, no to nie mogą być z nami w szpitalu 24 godziny na dobę, to jest zawsze duży stres psychiczny. Jeżeli ten stres psychiczny nałoży się na tą dysfunkcję fizyczną, a nie ma tego wsparcia takiego, powiedziałbym, duchowego i też uczuciowego od rodziny, czy od przyjaciół, czy od znajomych, no to wtedy niewątpliwie gorzej się ten trudny okres przechodzi.
Uczynek siódmy. Umarłych pogrzebać. Z homilii Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej w czasie Wigilii Paschalnej, sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 30 marca 2013 roku. Jesteśmy jak apostołowie z Ewangelii. Często wolimy trzymać się naszych pewności, zatrzymać się przy grobie z myślą o zmarłym, który ostatecznie żyje jedynie w pamięci historii jak wielkie postaci z przeszłości. Problemy, troski dnia powszedniego sprawiają, że skłonni jesteśmy zamknąć się w sobie, w smutku, zgorzchnieniu, a tam jest śmierć. Nie szukajmy tam tego, który żyje.
Przy tym uczynku chcemy mówić o tajemnicy śmierci. W kontekście odejścia do domu ojca księdza Infułata Bogumiła Jóźwiaka. Jak Boże miłosierdzie objawia się w tajemnicy śmierci? Jak mówić o miłosierdziu Bożym, gdy przychodzi nam żegnać kogoś bliskiego, kogoś kochanego?
Boże miłosierdzie dotyka całego naszego życia. Nie tylko tej sytuacji, w której się znajdujemy tutaj na ziemi, można by tak powiedzieć, dotyczy całego naszego istnienia.
Mówi kustosz diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, ksiądz Bogumił Kępa.
Człowiek istnieje od momentu poczęcia, jeśli przyjmie chrzest, a więc stanie się uczniem Jezusa Chrystusa, przyobiecana mu jest nieśmiertelność. I to już jest dowód na Boże miłosierdzie. Bóg objawia nam swoją miłość przez to, że daje nam jakby cząstkę siebie, swoją nieśmiertelność, swoje życie, życie wieczne. Śmierć jest to przejście, ale także możemy powiedzieć w dalszej perspektywie, że śmierć jest początkiem trwania w Bogu. Trwanie w Bogu jest trwaniem w miłości. Człowiek umiera. Jest zaniesiony przez Jezusa, mówiąc obrazowo, zaniesiony przez Jezusa w kochające ramiona Ojca, to jest to najwyższy dowód Bożego miłosierdzia. Bóg, który pochyla się nad człowiekiem tu na ziemi, ostatecznie przyjmuje go w swoje ramiona. Mimo iż Bóg musi się tak wiele razy pochylić nad człowiekiem tu na ziemi, tyle razy okazać mu miłosierdzie, to jeśli człowiek będzie z tego miłosierdzia czerpał, a więc będzie się podnosił, ostatecznie znajdzie się w ramionach Ojca.
Dlaczego zapytałam na początku o osobę księdza Infułata Bogumiła Jóźwiaka? Wielu z naszych słuchaczy go znało, mówiąc najprościej, był głosicielem Miłosierdzia Bożego. Przez wiele lat proboszcz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu i w perspektywie jego odejścia Boże Miłosierdzie też maluje się jako taki dowód na to, że śmierć niczego nie kończy. Ktoś by teraz mógł, słuchając naszej wypowiedzi, powiedzieć: umarł mi ktoś bliski i ja mam mówić o Bożej miłości.
Mówienie, że Pan Bóg kogoś zabiera i to jest jakiś przejaw braku miłosierdzia, jest absolutnie błędne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy człowiek odchodzi, najczęściej skupiamy się nie na tym, który odchodzi, ale na sobie. I stąd właśnie to mówienie, że Pan Bóg mi go zabrał, tak mi jest teraz źle. Ja to obserwuję przy okazji różnych pogrzebów, że tak naprawdę jakby ciężar tej żałoby po śmierci kogoś bliskiego skupia się na tych, którzy zostali, a nie na tym, który odszedł. Wiara oczywiście pomaga nam zrozumieć tę sytuację i daje nam nadzieję, nadzieję życia. Ostatecznie ten, który odchodzi, jest szczęśliwy, ponieważ doświadcza obecności Chrystusa, doświadcza wszechogarniającej go miłości, miłosierdzia, bliskości Boga, której tutaj na ziemi nigdy nie doświadczył w takim sensie jak tam. Śmierć jest elementem życia, nie możemy jej wykreślać z perspektywy naszego życia, bo wtedy będziemy trwać w kłamstwie. Śmierć przyjdzie na każdego, i na księdza, i na człowieka biednego, i na bogatego, i na kobietę, na mężczyznę, umierają dzieci. Jest to wpisane w nasze życie, jest to pewien fakt, który jest oczywiście mocno powiązany z naszą wiarą. Chrześcijanie wierzą od samego początku, po śmierci człowiek przechodzi do życia, życia w Bogu. Przechodzi na wieczną ucztę, Pan Bóg zabiera. On wie, jaki moment dla człowieka jest najlepszy. Nam czasem trudno się z tym pogodzić, ale proszę mi wierzyć, nam. Bo ci, którzy odchodzą, jeśli wybrali Chrystusa, jestem przekonany, że nie chcą tu wrócić. Boże miłosierdzie, ono objawia się bardzo konkretnie w życiu człowieka, który doświadczył słabości i grzechu. I tego jest dzisiaj bardzo dużo. Dzisiaj świat wszedł jakby w to, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, mysterium iniquitatis, czyli w mysterium nieprawości. To działanie złego ducha, które stoi u początku tego mysterium iniquitatis, prowadzi ostatecznie człowieka do śmierci, do zagłady, we wszelakich przejawach życia. Każda słabość, każdy grzech, każdy upadek, czy ten indywidualny, czy te upadki społeczne, narodowe, to co obserwujemy w jakimś takim odchodzeniu od Pana Boga, odchodzeniu od chrześcijaństwa, odchodzeniu od korzeni, zawsze osiąga pewną granicę i to jest granica działania Bożego miłosierdzia. Jan Paweł II mówił również, że Boże miłosierdzie jest to granica, którą Bóg postawił złu. Dalej zło już iść nie może. Dalej jest Bóg, który czeka z otwartymi ramionami, to rozumienie Bożego miłosierdzia dzisiaj jest dokładnie takie samo, jak było zawsze w Kościele. Człowiek upada, o własnych siłach nie wstanie i dlatego potrzebuje Boga, który go podnosi. Proszę zauważyć, że papież Franciszek też bardzo mocno wskazuje na sens tego miłosierdzia, przede wszystkim w zauważeniu przez ten świat, który odszedł od Boga, zauważenie drugiego człowieka, zauważenie ubogich, zauważenie biednych ludzi, zauważenie tych, którzy się zagubili. No, niezwykle dla mnie wzruszający był Wielki Czwartek w więzieniu, gdzie papież idzie do przestępców, idzie do ludzi, którzy są na jakimś moralnym zakręcie albo nawet dnie, i tym ludziom umywa nogi i pokazuje im, że nie są dla Boga skreśleni, że są dla Pana Boga ważni, że Jezus właśnie im całuje nogi, myje nogi. Piękny obraz tego, czym jest dzisiaj Boże miłosierdzie.
Uczynki miłosierdzia są naszą powinnością, bo z czynów miłości będziemy sądzeni. Nie ma miłości do Boga bez miłości do naszych sióstr i braci. Aby za uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą one odpowiadać pewnym warunkom, a mianowicie trzeba je spełniać w czystej intencji, chętnie, nieustannie, bez względu na osoby, którym je wyświadczamy. Kapłan, siostra zakonna, osoba świecka, pielęgniarka, lekarz, każdy bez względu na spełniane powołanie, na realizowany zawód, każdy z nas jest powołany do spełniania uczynków miłosierdzia. W homilii Ojca Świętego Franciszka wygłoszonej w watykańskiej parafii Świętej Anny 17 marca 2013 roku. Orędziem Jezusa jest miłosierdzie. Dla mnie, mówię to z pokorą, najmocniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie. O wierze, nadziei i miłości. W roku wiary.